Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Andrzej Sowa, mam 44 lata. Jestem, jeżeli powiem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, to chyba nie będzie przesada. Zawdzięczam to Panu Bogu. W zasadzie powinienem nie chodzić po tym świecie. Zdążyłem dzisiaj wrócić z Andrychowa, byłem na spotkaniu takim bardzo sympatycznym. Ładowania akumulatorów wiary. Dzieliłem się też świadectwem wiary z wieloma ludźmi. A to, co jakby chciałem powiedzieć wszystkim, to to, że najlepszym dowodem na to, że Pan Bóg jest i kocha grzesznika, to to, że ja żyję. To, że ja żyję, ponieważ jakby moja historia życia wydawało się, że wielkie jakieś takie przygody gdzieś tam kiedyś z narkotykami, z muzyką punk-rockową, z subkulturą punk-rockową, no niestety doprowadziła mnie do trudnych moich doświadczeń takich, z którymi jakby tutaj chciałem się podzielić. Nie? Zacznę od tego, że ja miałem doświadczenie Pana Boga, ponieważ gdzieś tam w mojej rodzinie był Pan Bóg, był Pan Bóg. Moi rodzice chodzili do kościoła, ja byłem wychowywany w wierze katolickiej. Natomiast mogę powiedzieć, że nie było to doświadczenie Pana Boga takie osobiste, nie było to doświadczenie Boga takiego osobowego, Boga Ojca troskliwego, miłosiernego. Nigdy w życiu z chrześcijan, z którymi się spotykałem, nikt jakby nie pokazał mi swoim życiem, że z Bogiem można mieć relację osobową. Że Bóg to jest tak ktoś wymierny, realny, żywy. Ktoś, kto ma plan dla mojego życia, kto może w bardzo konkretny sposób działać w moim, zmieniać moje życie. I ten obraz Pana Boga gdzieś tam był taki jakiś strasznie wykrzywiony. Bardziej myślałem w kontekście Boga, to taki jakiś dziadek, który na chmurce siedzi z pałką baseballową. Bóg sprawiedliwy, jak jest dobrze, to pogłaszcza. Jak jest źle, to ci tą pałką przywali. A jakby wszystkie moje problemy zaczęły się, kiedy miałem lat 13. Byłem młodym, zakompleksionym, niepewnym siebie, życia chłopakiem. I szukałem jakichś takich wzorców i idoli w twardzielach, którzy kleli, palili i pili. A że miałem takie, a nie inne relacje z dorosłymi, z moimi rodzicami, że o wielu rzeczach się nie mówiło, trudnych i ważnych, a rozmawiało się o tym z przyjaciółmi, to tak się zaczęło. Zaczęło się od oglądania pornosów w kiblu szkolnym, potem jakieś fajki, wulgaryzmy, próby alkoholowe na dyskotece szkolnej. Miało to wszystko jakiś taki smaczek. Był w tym też wyrzut. Był w tym też wyrzut sumienia. No i tutaj było się trzeba określić, nie? Ale jakby fascynacja za tą dorosłością i łamaniem zakazów była tak duża, że w ogólniaku sięgnąłem po marihuanę. Oj, zafascynowałem się marihuaną do tego stopnia, że na ogródku u moich rodziców hodowałem zielsko w 83 roku, a wychodziłem z założenia, skoro jest, to trzeba palić. Już rok później miałem pierwsze takie efekty, że wyrzucili mnie ze szkoły. No wyglądałem też jak wyglądałem. Nosiłem irokeza 30-centymetrowego, skóra glany. Był to 83 rok, więc to byłem taki antyspołeczny w socjalizmie, wszystko szare, więc ja nie pasowałem do tego. Konflikty z rodzicami, no bo nie szkoła, nie praca, no future, nie będziemy pasożyta utrzymywać. No i tam miałem bardzo takie trudne tarcia w domu, aż w pewnym momencie nie dało się tego wytrzymać i ten konflikt narósł do tego stopnia, że ja po prostu musiałem się wyprowadzić z domu, miałem wtedy 18 lat. Zamieszkałem u mojego przyjaciela w Rybnicy, świętej pamięci Miśka, ponieważ popełnił samobójstwo. miał dom, miał ogródek, w którym hodowaliśmy zielsko, zacząłem śpiewać w kapeli punkowej i to był taki moment w moim życiu, kiedy mi się wydawało, że ja w zasadzie, kurka, Pan Bóg, rodzina, jakieś tam wartości, mi to do niczego nie jest potrzebne. Mam dziewczynę, mam kapelę, melanże, imprezy, koncerty, to mnie tak wciągnęło, zafascynowało, że jakby nie potrzebowałem tutaj Pana Boga. Nie potrzebowałem takich wartości, w których wyrastałem, gdy wyrzekłem się ich całkowicie. Ale z drugiej strony tak, paliłem jak smog, zielsko. W pewnym momencie nie dbało mi to zaspokojenia, więc sięgnąłem po kwasy, sięgnąłem po grzyby. Było trochę speedów. W konsekwencji skończyło się na tym, że w wieku 19 lat po mocnym takim jakimś melanżu alkoholowym kolega powiedział, przywal sobie herę, wszystko ci przejdzie. No i tak się zaczęło. 4 lata później byłem w ciągu heroinowym takim, że po 2 latach ciągu ćpałem od 15 do 20 ml heroiny dziennie. Skończyło się to tym, że kradzieże, rozboje, wyłudzenia, jakby się okazało, że moje środowisko to jest środowisko dealerów, cinkciarzy, prostytutek, złodziei, gangsterów, paserów. No, a miało być tak pięknie i w konsekwencji gdzieś tam potem jakieś kradzieże, w konsekwencji produkcja narkotyków, w konsekwencji sprawy sądowe, poszukiwanie, bo ja miałem taki już moment, w którym jakby miałem nakaz do prowadzenia, gdzieś tam potem jeszcze taki przebłysk świetności rock'n'rollowej, kiedy w Jarocinie w 90 roku na festiwalu zdobyliśmy nagrodę publiczności z zespołem. W 91 roku otwieraliśmy koncert galowy gwiazd, a potem w zasadzie skończyło się wszystko tym, bo ja siedziałem dla takiego mafioza w Warszawie, produkowałem heroinę i zapomniałem, że mam wokal dogrywać na płytę. Pół roku później się ocknąłem, zarywałem kontrakty, koncerty zawalałem, kapela się posypała, dziewczyna ode mnie odeszła. Zacząłem mieć poważne długi narkotykowe, wierzyciele mnie ścigali. Mieszkałem już w pewnym momencie, to już był taki hardkor totalny, kiedy mieszkałem w wagonie kolejowym 4 miesiące, potem mieszkałem w takim pustostanie. To już był taki totalna masakra, kiedy ważyłem przy wzroście 1,82 m niecałe 50 kilo, kiedy w szawicę miałem taką, że wszy miałem wszędzie, śmierdziałem, kiedy zanikały żyły, stawały się niedrożne, zwapniałe. Podanie narkotyku, to czasami godzinami siedziałem, żeby gdzieś tam znaleźć drożną żyłę. Ropawice, stany zapalne, w które podawałem sobie. Organizm był tak wycieńczony, że to po prostu gniło. Na nodze miałem taką ranę na kostce, bo mi tam się ropawica wdała, że jak drapałem z trupa, to się okazało, że tam jest po prostu wygnite do kości. I nigdy nie zapomnę takiego momentu, kiedy w 92 roku, w listopadzie, obudziłem się. Nie dbałem o tą nogę, ona tam śmierdziała, sączyła, jączyła. Byłem na zgięciu narkotykowym, na głodzie. Obudziłem się w takim skręcie totalnym, deszcz ze śniegiem. Ja na zgięciu patrzę, na moich nogach siedzi szczur, który też strupy tam z nogi podgryza. To był taki moment jakby chyba najgorszy w moim życiu. Miałem 26 lat. Straciłem wszystko, co mogłem stracić. I jeszcze gorzej jak pies, który zdycha na ulicy. Służby porządkowe sprzątają, a ja po prostu no, nie miałem na to szansy. Gdybym tam umarł, to by mnie szczury zdążyły zjeść i już nikt by nie wiedział, że umarł człowiek. Wiedziałem, że może 10-20, jak los będzie łaskawy, może 200 razy jeszcze jestem w stanie przywalić w kanał, a potem po prostu no mój organizm nie będzie w stanie przyjąć kolejnej dawki narkotyku i skończę jak po prostu jakieś takie totalne nic, nie? I to gdybym ja użył takich słów jak przerażenie, rozpacz, ciemność, frustracja, żal, to będą tylko takie slogany na to, co ja wtedy przeżyłem, bo to nie da się tego słowami opisać. To po prostu był taki moment, w którym ja po prostu wiedziałem, że to jest koniec. To jest koniec. Tu moje życie w tej piwnicy prędzej czy później dobiegnie końca i nie ma nic, nie? Już wtedy jakby nie było nic. Rodzina zero, przyjaciele zero, to co wierzyłem, to co kochałem, to wszystko gdzieś tam zostało zatracone w narkotykach. No i ten cały jakby sex, drugs and rock and roll, to no future, w które wierzyłem, bo ja wyznawałem, że w zasadzie szybko, by intensywnie przeżyć to swoje życie, skończyło się to jakąś taką totalną porażką, nie? No, to był taki moment chyba najgorszy w moim życiu, kiedy doświadczyłem tego, czym jest grzech. Grzech rzeczywiście prowadzi człowieka do śmierci, po prostu, nie tylko takiej śmierci duchowej, emocjonalnej, ale wręcz do takiej śmierci po prostu fizycznej, nie? Że ja doświadczyłem takiego spotkania już ewidentnego z tym, że to już jest po prostu, nie ma już nic, koniec. I w tym wszystkim jeszcze nie ma Boga, nie ma nadziei, więc jest to jakaś totalna pustka, porażka. No takim, pamiętam, głodny byłem bardzo, bo nie jadłem chyba od 3 dni. I poszedłem do piekarni. Znałem tam jednego kolesia, który dał mi bochenek chleba i tak kuśtykając wracałem z tym bochenkiem chleba, jedząc jeszcze ciepły chleb do mojej posesji piwnicznej. I pamiętam, spotkałem Marzenę, taka dziewczyna, którą gdzieś tam za czasów jakiejś mojej świetności rock'n'rollowej poznałem przy okazji jakiegoś koncertu i melanżu. I ona, jak mnie zobaczyła, to po prostu z przerażenia, że mówiła mi, kogut, Boże, jak ty wyglądasz. I ja już wtedy jakby też byłem w stanie przyznać się do tego, że moje życie się skończyło. I pamiętam, że jej powiedziałem wtedy, widzisz, Marzena, wpieprzyłem się, to wyglądam. Nie? I ona mnie zaprosiła na obiad. To było dla mnie też takie niesamowite, ponieważ obiad to było jakieś takie coś, co no wiedziałem, że ludzie jedzą, ale ja już od dawna czegoś takiego nie doświadczałem. I pamiętam, że pojechałem rano, tak rano ona jak mnie zobaczyła w świetle dziennym, to chyba tak trochę w pewnym momencie żałowała, że mnie zaprosiła. Ja wyglądałem strasznie, po prostu wyglądałem tak, że jak szedłem chodnikiem, to ludzie przechodzili na drugą stronę. Ja wyglądałem tak, jakby mnie ktoś po prostu wyciągnął z grobu, postawił takie, kurka, chodzące zombie. I tam jakieś kąpanie, przebieranie, jakieś odwszawianie, ścinanie dreadów, żeby doprowadzić się do jakiegoś takiego ludzkiego wyglądu, jakieś opatrywanie ran. Powiem tak, mi się to jakoś tak w sumie nawet bardzo spodobało, bo pomyślałem sobie tak, mam jakąś metę, gdzie ciepło, gdzie jedzenie, jakaś tam dziewczyna. Okazało się, że jakoś tak strasznie się chciała angażować w pomaganie mi i wychodzenie z narkotyków. Ja dosyć skutecznie wykorzystałem jej naiwność, jak to stary ćpun, czyli zmanipulowałem ją do tego stopnia, że ona, myśląc, że spłaca moje długi, tak naprawdę dawała mi na narkotyki. Nie ćpałem tak, żeby widziała, że jestem nawalony, ale żeby nie być na zejściu. Wszyscy byli zadowoleni. Ona była zadowolona, ja byłem zadowolony. Udawaliśmy, że wszystko gra. W pewnym momencie ona mówi, że ona była jak była w Jarocinie, na festiwalu, poznała takich fajnych ludzi, którzy zaprosili ją na imprezę. Ja tam nie wnikałem za bardzo, czy ja z nią na imprezę pojadę. Fajni ludzie w Jarocinie to są same fajne oszołomy, mogę pojechać ze mną jak z dzieckiem za rękę i do baru, więc zgodziłem się szybciutko. Gdzieś tam potem tknęło mnie jakoś, jak już jechaliśmy, mówię, słuchaj, a co to jest za impreza, nie? Koncert domowa, o co tam chodzi w tym? Ona mówi, nie, bo to tacy ludzie z takiej grupy ewangelizacyjnej. Ja jak usłyszałem, że grupa ewangelizacyjna, to po prostu dostałem takiej spiny, takiego agresora, że tam wybluzgałem ją totalnie, że ona mnie w jakieś religijne klimaty wkręca, że niech ona się tam, nie, poszły wulgaryzmy, ostro było. No ale oczywiście zdenerwowany byłem, więc poszedłem się do kibla uspokoić. Zjadłem fiolkę barbituranu, do tego przywaliłem w kanał i taki szczęśliwy pomyślałem sobie tak, dziewczynka mnie wkręca, jak mnie wkręca, to niech tak ma, jak chce. To jak ona mi tak, to jej też tak. Ząb za szczękę, a oko za głowę, więc pojadę tam, rozpierdzielę tą imprezę tym nawiedzonym Jezuskom, żeby nie było, że ktoś tutaj wkręca mnie. No i w zasadzie jakby z takim przekonaniem, że pojadę, jakby chcę tutaj zaznaczyć mocno, że dla mnie Pan Bóg nie miał żadnej wartości. Wiara, religia. Ja byłem na takim etapie, że potrafiłem iść do katedry Piotra i Pawła w Legnicy, siadałem w ławce i to było jedyne w miarę bezpieczne miejsce, gdzie policja nie wjeżdżała i można było sobie spokojnie heroinę podać. Nic to dla mnie nie świętości, dla mnie nie było żadnej świętości. Ja byłem wyłuskanym człowiekiem z jakichkolwiek wartości, uczuć wyższych i zasad, norm, to dla mnie to nie było coś takiego. Dla mnie liczyły się w życiu dwie rzeczy. Mieć na towar i mieć towar. Zabić człowieka, żeby mieć na towar, towar jest ważniejszy. Przekręcić kogoś, zniszczyć kogoś, nie ma najmniejszego znaczenia, to się by nie liczyło. I pamiętam, kurczę, tam ostro było, pokłóciliśmy się, w końcu przyjechaliśmy do tego Konarzewa. Pierwszy taki szok niesamowity, kiedy ci ludzie, tacy wszyscy, kurka, jakby ujarani chodzili, nie? O, no pan, świetnie, dobrze, że jesteś, jedna jakaś taka fajna, ta laska do mnie się tam, pan, super, dobrze, że jesteś, mówię, no, laska, fajnie, ale za chwilę jakiś koleś mnie tu ściska, mówię, że nie będzie mnie jakich, nie będą mnie tu pedzie przytulać. Agresją zareagowałem, jeszcze ktoś mnie by tutaj chciał macać, to mu zaraz pociągnę z Baśki. I pamiętam, że ksiądz Szymon Stułkowski, który taki, on ten to wyglądał w ogóle, jakby był nieźle naćpany. Nigdy nie myślałem, że Pan Bóg może dawać takiego powera, że ludzie wyglądają jak odjechani. Ale to był taki moment, kiedy pamiętam, on tak do mnie podszedł, mówi, bracie, jak masz na imię? I ja już taki wkurzony mówię, kogut, kurka, jestem, bo co? W kogucie, dobrze, że jesteś, misia, i tam poleci. Mówi, jest, to są jakieś, kurka, totalne świry. Dla mnie taki gest bezwarunkowej akceptacji człowieka przy takim moim totalnym odrzuceniu, zapomnieniu siebie i przez ludzi, przez Boga też mi się wydawało, jakby to był taki gest jakby nie do przyjęcia. Mówię, ja pierdzielę, ja nie mogę tu z tymi świlami być, trzeba stąd spadać. Nie? Są jakieś, kurka, totalne oszołomy. I pamiętam, że uciekłem na przystanek, wtedy chciałem stamtąd jechać. 93 rok, zima i facet wychodzi z autobusu i mówi, pan do Poznania jedzie? Ja mówię, no jedzie, a on mówi, to nie jedzie. Co, ja mówię, co nie jedzie? Drzwi mi zamarzły. Ale to jest też takie fascynujące, że Pan Bóg się posługuje takimi zdarzeniami, żeby pozyskać człowieka, że to się po prostu w głowie nie mieści. W każdym razie mówię, muszę z tymi świrami spędzić całą noc, ale rano zrywam się i tylko wstanę, wsiadam, zbieram manaty i jadę, kupuję po drodze jakiś towar w Poznaniu i wracam do Legnicy kręcić loty. I pamiętam, że wróciłem tam, a oni, tak, ośrodek zamknięty, a świry poszły na mszę świętą. W kaplicy nie było miejsca, więc usiadłem sobie w konfesjonale i pamiętam, siedziałem kojarę, łapałem po heroinie i co budziłem się tam oku narkotykowego, mówię, ja pierdzielę, gdzie ja jestem? Wszyscy ręce podniesione, oczy zamknięte, modlą się w językach, ksiądz tańczy przy ołtarzu. Myślałem, że najpierw, że ja jestem wśród jakichś zielonoświątkowców, jakiejś sekty, kurczę, gdzie ja jestem, nie? Dziewczyna mówi, że to jest kościół katolicki. Jak kościół katolicki? Ja nigdy nie widziałem w kościele katolickim, żeby ludzie tak przeżywali swoją wiarę, nie? Jeszcze na dodatek nie było tam kazania, tylko tak zwana godzina świadectw, kiedy każdy, kto jakoś tam doświadczył Pana Boga w swoim życiu, mógł po prostu przyjść i mógł o tym opowiedzieć w paru słowach. I mnie bardzo dotknęło mocno takie, pamiętam, to było takie niesamowite dla mnie przeżycie emocjonalne przede wszystkim, to bardzo mocno uderzyło w moje serce, kiedy dziewczyna mówiła o tym, jak to została molestowana seksualnie przez swojego ojczyma, który ją gdzieś tam kiedyś zgwałcił i potem ją tam jakoś regularnie i ona gdzieś tam już potem jako dorosła osoba mówi, że oddała życie Jezusowi i w pewnym momencie zorientowała się, że nie modli się o śmierć tego człowieka. Mówi, Jezu, jak można się nie modlić o śmierć takiego faceta, którego zabić to mało. A ona potem mówi, że ona mu przebaczyła, że ona jeszcze potrafiła popatrzeć na niego z miłością. Mówi, Boże, ale co ona opowiada, ta dziewczyna? I z jednej strony w głowie nie za bardzo się to mieściło, serce było poruszone, jedno, drugie, trzecie, piąte świadectwo. Ja mówię, to nie, to tak nie działa, to nie może tak być, że oni opowiadają o Panu Bogu jako kolesie z klasy, jako o najlepszym przyjacielu, że oni mają relację z Bogiem, to jakby kurka codziennie z Bogiem chodzili za rękę i rozmawiali z nim, no to co oni opowiadają w ogóle, nie? I pamiętam jakoś tak dla swojego jakiegoś takiego własnego spokoju, mówię, kurczę, muszę to po prostu rozkminić. Muszę tutaj tą ściemę jakąś, że to nie ma tak. Oni tu wszyscy ściemniają, to jest poustawiane, to jest jakiś szwindel tu zrobiony. Pamiętam drugi dzień, kiedy był sakrament pojednania, Marzena się chciała spowiadać. Ja nie chciałem tam siedzieć w tej kaplicy, 150 osób, dwóch księży, ja mówię, to będzie trwało i trwało. Mówię, słuchaj, ja spróbuję ci załatwić tu bez kolejki spowiedź, ty tu czekaj, bo ja tu nie będę siedział, kurka. Ja tu nie podoba mi się tu. Miałem zbyt duże ciśnienie i pamiętam, że podszedłem tam, mówię, gościu stał na poszło, mówię, co wy tu wszyscy do spowiedzi, ale ciebie, kogut, wpuścimy bez kolejki. Ja to po prostu przytkało, patrzę, ksiądz Szymon Stółkowski siedzi na schodach i się cieszy do mnie. W sumie tak troszeczkę mnie sprowokował. Ja już byłem trochę nabuzowany. Tak szczerze mówiąc, chciałem wyżygać to wszystko. Nadarzyła się okazja. Dobra, chcecie, to macie. Siadłem koło niego, jak zacząłem bluzgać. Tam pojechałem ze wszystkim. Na kościół, na Pana Boga, na wiarę, na... Jak tam jechałem. A ten się patrzył i się do mnie cieszył. I no to ja dalej. A ten się patrzy i się cieszy. Minęło pół godziny, wyprztykałem się z argumentów. W pewnym momencie on tak mnie ogarnął ramieniem, patrzył mi w oczy i mówi, Andrzej, czy ty masz świadomość, że złamałeś 10 Bożych przykazań? No tak, no wszystko by było proste, gdyby człowiek przykazania znał. Ale jakoś tak nie za bardzo to było w moim sercu, więc trwało to może z godzinę, kiedy facet przeprowadził mnie przez cały dekalog i na koniec mi zadaje pytanie, mówi, czy ty żałujesz swojego życia? A ja tak jakby spontanicznie, bo taki zawsze byłem spontaniczny i impulsywny, spontanicznie tak zaraz, no kurde, pewnie, że żałuję, nie? A on mówi, jak żałujesz, to ja ci udzielę rozgrzeszenia. I tutaj to już mnie facet w ogóle totalnie zabił. Mówię, jak to? Ja tu bluzgam na wszystkie świętości, ja tu zmieszałem z błotem księży, kościół, wiarę, religię, Boga, a on mówi, że Bóg mi przebacza, nie? Jak to w ogóle, kurczę? I to był taki pierwszy moment chyba, kiedy jakby Bóg otworzył mi oczy na to, że jest miłosierny. Ja pamiętam, jak ten ksiądz udzielał mi rozgrzeszenia, a ja miałem, słuchajcie, takie doświadczenie, jakby ktoś wziął młot pneumatyczny i te 11 lat kłamstwa, przewałek, przelotnych przygód seksualnych, narkotyków, wszystkich kurka syfów, w których siedziałem, jakby to ktoś jednym ruchem po prostu rozbił w miazgę do tego stopnia, że ja po prostu jakby fizycznie to tak odczułem, emocjonalnie to tak bardzo przeżyłem, że jak wyszedłem i zobaczyłem, śnieg spadł, złapał zima, śnieg spadł i mróz złapał, tak bajkowy klimat się zrobił, ja wyszedłem z tej kapsuły, jak jest niedziela, jaka zima. Ja tak się zachowywałem jak down, jakbym pierwszy raz w ogóle zobaczył śnieg, zimę. Dlaczego chcę powiedzieć? Bo ja byłem człowiekiem, który zupełnie zatracił jakieś takie postrzeganie piękna, przeżywanie tego piękna. I nagle jednym ruchem Pan Bóg wraca to wszystko. Nagle się okazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. No i kolejny moment zwrotny to nabożeństwo oddania życia Jezusowi. Po raz pierwszy w życiu nie byłem w stanie no po prostu już wybiegałem. Nie byłem w stanie wstać z ławki, pójść, położyć rękę na Biblii i powiedzieć: Jezu, oddaję Ci moje życie. Ludzie podchodzili, a ja po raz pierwszy w życiu siedziałem zwinięty w embrionka i pamiętam, że tam w duchu tak zawołałem do Boga: Boże, jak Ty jesteś, to ja Cię proszę, daj mi wiarę, bo nie wierzę już w nic. No i zaczął się problem. Objawy głodu narkotykowego. Przy ilościach heroiny, jakie brałem, to ja miałem dwie opcje. Albo biorę heroinę, wszystko mija i jest dobrze, no albo ląduję w szpitalu. No chyba, że z odwodnienia mogłem jeszcze umrzeć. No to już taka opcja dosyć słabna. I pamiętam, że wtedy już tylko włącza się jedno, takiemu ćpunowi to się włącza tylko jedno. Szybko, kasa, towar, przywalić, pozbyć się z absty, pozbyć się zgięcia. I pamiętam, że zakombinowałem, że podbiję do księdza, który tam współorganizował rekolekcję, i podbiję do niego, mówię, że się źle czuję, muszę już spadać, nie mam kasy na bilet. On mówi: dobra, damy Ci kasę, żeby nie było, że z rekolekcji jedziesz na gapę. Już miałem plan gotowy. On mówi: ale mamy taki zwyczaj, każda osoba, która wyjeżdża z rekolekcji, modlimy się wstawienniczo przez nałożenie rąk o umocnienie, żebyś nie wyjeżdżał nieumocniony z rekolekcji. Dacie kasę, damy kasę, módlcie się, rób to, co chcesz. I to było takie chyba najważniejsze doświadczenie w moim życiu, kiedy okazało się, że ja wstałem po 5-minutowej modlitwie, a jeszcze wcześniej miałem takie doświadczenie, jakby mnie ktoś podłączył pod 220, gorąco, dreszcze, rzucało mnie tam. I pamiętam, że wstałem, to było tak niesamowite doświadczenie, takie jakieś totalnie transcendentalne, jakieś, a z drugiej strony takie pełne pokoju, jakieś takie niesamowite. I mówię: jeju, co się dzieje? I w ogóle jakaś kurka psychoza, hipnoza, nie wiem, bioenergoterapia, jakoś, co się dzieje, niebiańska energia, jakoś, co to jest? Nie mam głodu narkotykowego, nie boli mnie wątroba, trzustka, nerki, nie kręcą mnie mięśnie, kości, nie chce mi się żygać, nie leci z góry, nie leci z dołu, wszystko po prostu ustąpiło do tego stopnia, że byłem w stanie po prostu wchłonąć w potężny talerz ciasta drożdżowego ze śliwkami. I zupełnie tego nie rozumiałem, co się dzieje. Pamiętam, że przeżywałem takie niesamowite jakieś wzruszenia. Ten ksiądz mnie zaprosił do siebie. Ja siedziałem całą noc, słuchałem kanonów TZ i płakałem jak dziecko. Ja, pankowiec, anarchista, słuchałem Adoramus te domine, te fleciki, kurka, na głosy, śpiewy. A ja siedziałem i beczałem. Mówię: kurde, zwariowałem, nie? Teraz to już tylko psychiatryk. Ja po prostu jestem walnięty. Już tak mi dragi siadły na dekiel, że ja już tak psychicznie odpadłem, że nawet głodu narkotykowego nie czuję, nie? Siadło mi na głowę, to jest już tylko kurka, biały kaftanik, domek bez klamek i koniec, nie? Ale pamiętam, kiedy zacząłem czytać książkę, wróciłem do domu książkę Tardifa, Jezus żyje. I tam moment uzdrowienia, kiedy on się modli, tam uzdrowienia, człowiek uzdrowiony, nowotwór, mówi: tam jak on się modlił, to ja czułem takie dreszcze i tak gorąco. Ja mówię: Jezu, ja też miałem takie dreszcze, takie gorąco. Jak załapałem, co się stało, że to żadna hipnoza, żadne energie, tylko konkretne działanie Boga w moim życiu, że Bóg kocha takiego śmierdziela, takiego grzesznika, taki nic jak ja. Siedziałem na tym fotelu jak taki borok, ryczałem tak, że miałem takie gluty do pasa wiszące z nosa, byłem tak szczęśliwy, jak nigdy wcześniej. Ja pierwszy raz w życiu miałem 26 lat i pierwszy raz w życiu płakałem ze szczęścia, że Bóg mnie kocha. W tak realny sposób doświadczyłem tego, że jestem dla Niego jedyny, że On mnie po prostu kocha ze świrowaną miłością, nie? Że gdyby taki Andrzej Sowa żył jeden na tym porąbanym świecie, to On jest w stanie przyjść i dla mnie umrzeć. Dla tego jednego świra, takiego biednego, zagubionego. I dzisiaj doskonale rozumiem te słowa, kiedy w Biblii jest napisane, że jeżeli grzesznik się nawraca, to większa jest radość z jednego grzesznika niż 99 sprawiedliwych. I rozumiem to przypowieść o tej zaginionej owcy, że ta Boża miłość to jest totalnie, kurka, jakaś tak, no tego się nie da zrozumieć. Można jedno zrobić, można ją przyjąć. Ja bardzo lubię, Rysiu, zawsze to, co ty mówisz, że Jezus to nie jest do dyskusji. Teolodzy niech dyskutują o Jezusie. Jezus jest do życia. I to ja to mogę powiedzieć. Pierwsze proroctwo, kiedy ludzie się modlili miesiąc po uzdrowieniu na rekolekcjach, pierwsze proroctwo było takie, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, jak wielkie rzeczy przygotowałem dla ciebie, którym mnie kochasz. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, jeszcze miałem kuratora i kradziane majtki na tyłku i podstawówkę skończoną, gdyby ktoś mi powiedział, chłopie, zrobisz szkołę, studia, będziesz miał dom, będziesz miał cudowną żonę, będziesz miał wspaniałe dzieci, będziesz miał wszystko, czego ci do życia potrzeba i będziesz szczęśliwy, to bym powiedział, ludzie, was chyba porąbało. Ale Pan Bóg ma tak cudowny plan dla człowieka, że ja tego wszystkiego doświadczam. Mogę powiedzieć, spokojnie mogę powiedzieć, doświadczam każdego dnia cudów. Czasami ich nie widzę, czasami widzę po czasie, ale każdego dnia doświadczam tego, że jestem dla Boga bardzo ważny. No mogę powiedzieć, że jestem szczęściarzem, że wygrałem moje życie, a to nie dlatego, że gdzieś tam, że mi jakiś ślepy los, nie wiem, na loterii, czy... To dlatego, że po prostu, Bóg dla każdego życia, dla każdego człowieka ma po prostu plan pełen pokoju i szczęścia. Ja to też zawsze jakby tak powtarzam w kontekście też jakby mojej rodziny, mojego małżeństwa, młodym ludziom, bo zajmuję się profilaktyką, zresztą też i w szkołach się spotykam praktycznie codziennie z młodymi. Ja im mówię, jeżeli moje życie, moje małżeństwo, jeżeli to jest takie rozwojowe, to ja mogę powiedzieć, że ja wiem, co to znaczy doświadczać nieba na ziemi. Jeżeli to jest przedsionek tego, co nas czeka tam, to jest po prostu niewyobrażalne. To się nie da, rzeczywiście to się nie da pojąć umysłem, wyrazić słowami. To jest po prostu coś pięknego. Mogę tylko zachęcić wszystkich, którzy słuchają dzisiaj tej audycji, że warto postawić wszystko na Jezusa. Że to jest ktoś, na kim nigdy w życiu się nie zawiodłem. I rzeczywiście, nie jest łatwo, ja to też zawsze powtarzam, chrześcijaństwo nie jest dla cieniarzy, bo Biblia mówi wyraźnie, albo ty to jesteś gorący, albo ty jesteś zimny, nie? Bóg się brzydzi letniością. Nie jest łatwo, nie? Zmagamy się ze słabościami, z grzechem się zmagam. Zmagam się z moją agresją, z moim lenistwem. To gdzieś tam jest i prawdopodobnie umrę taki chłopak porąbany, jaki byłem, nie? Ale to, czego jakby uczy mnie wiara, uczy mnie patrzenie na Boga, to tego, że no Bóg często wcale nie chce, żebyśmy się jakoś szarpali, bo Bóg nas kocha po prostu, no. Bóg mnie kocha takiego świra. Takiego, że może nigdy się już nie zmienię. Nie? I może cały widz polega na tym, żeby to zaakceptować, żeby w tym wszystkim siebie kochać, nie? I uczę siebie kochać. Nie szarpać się ze sobą. Nie jest to łatwe. Są trudne doświadczenia, zresztą no 43 lata, no to trochę człowiek już tam może o życiu powiedzieć. I powiem szczerze, że dzisiaj ksiądz mnie w Andrychowie zobaczył, bojówki, dredy, skóra i tak, ja mówię, co, no i tak trochę złamałem twój stereotyp chrześcijanina, nie? Że może być taki ześwirowany koleś, mieć relację z Bogiem, nosić dredy, mieć 44 lata i być szczęśliwy, nie? Mówi, no to rzeczywiście może być takie trochę dla człowieka, nie? No może być, nie? No może być, ale ja jestem w tym szczęśliwy. To jest takie, myślę, że to jest taka największa moja przygoda życia. To, że Bóg dał, że Bóg mnie odnalazł, nie? Bo to jakby nie moja zasługa, ja go nie odnalazłem. To jakby On pociągnął mnie, to On postawił ludzi na mojej drodze, którzy pokazali mi, słuchaj, no jest ktoś taki, kto może ci pomóc, jest ktoś taki, komu na tobie zależy, kto oddał wszystko za ciebie, kto ci może dać to, tamto, siamto, nie? Ja przeżywałem różne doświadczenia, trudne, chorób, Także jakby to nie są jakieś, to nie, ja nie chcę powiedzieć tutaj, że to jest sielanka, że spotkałem Jezusa i halleluja, chmurki i cudownie, ręce do góry, bo czasami po prostu to było zęby w tynk i Bóg gdzieś tam dopuszczał różne trudne doświadczenia w moim życiu. Ja nie powiem, że zawsze jest halleluja, bo nie jest, nie? Ale ja mogę powiedzieć jedno, że nigdy nie czułem się samotny w tym wszystkim. Nigdy nie czułem się opuszczony. I to jest ta różnica taka wielka w tej całej pustce samotności, której gdzieś tam jakby przejąłem stery mojego życia, bo mi się wydawało, ja mogę, nie? Ja mogę olać to, tamto, siamto, ja tu mam plan dla siebie, nie? I co? No i to była jeden wielki niewypał, nie? A teraz mogę powiedzieć, nie jestem człowiekiem samotnym, nie czuję się człowiekiem samotnym, nie jestem człowiekiem nieszczęśliwym. Mam różne doświadczenia, ale wiem, że Bóg jest przy mnie, że ta obecność jest Jego taka bardzo realna, takiego troskliwego, kochającego, miłosiernego Boga, nie? I to, co mogę wszystkim, do czego chciałbym wszystkich zachęcić, no chciałbym, żeby wszyscy ludzie tego doświadczali, no ale wielu ludzi, nawet w Kościele, to jest takie chrześcijaństwo, niech Panu Bogu świeczka diabłu ogarek, nie? Pójdę w niedzielę do kościółka. Jakby nie chcę tu nikogo osądzać, oceniać, bo jest daleki od tego, już nauczyłem się nie oceniać ludzi, ale żeby wejść, żeby zrobić ten krok w tą przepaść, nie? Zaufać Panu Bogu tak bez granic, że On naprawdę, kurka, chce człowieka prowadzić. I to naprawdę ku wyzwoleniu, ku dobru. Temu, co może być dla ciebie, co nie jest dla ciebie po prostu najwspanialsze, bo Bóg wie, czego to by potrzeba lepiej od ciebie. No i to chyba tyle, no. To chyba tyle, czym chciałem się podzielić z wami wszystkimi. Ja przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za to, że mogę o tym mówić, że chcę się mną posługiwać i chcę powiedzieć, że jestem wdzięczny za to Bogu, że no, chwała Panu.